gość Radia Mors.
Z tej strony Aneta Tys, a dzisiaj moim gościem jest Anna Goc, autorka reportażu o życiu głuchych w Polsce, podejmująca bardzo ważny temat. Książka nazywa się Głusza. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że udało nam się w końcu połączyć.
Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie do rozmowy.
Czy mogłaby Pani na początku opowiedzieć naszym słuchaczom pokrótce, o czym jest ta książka?
Głusza jest opowieścią o ludziach głuchych, którzy żyją w Polsce. Jest też kilka historii z innych krajów. I na pewno mogę powiedzieć o tym, że to nie jest portret środowiska ludzi głuchych, czyli to nie jest książka, która zbiera wszystkie najważniejsze informacje o ludziach głuchych. Nie ma takiego wymiaru, nie wiem, encyklopedycznego właśnie, tylko przez te kilka lat, bo pracowałam nad nią przez 6 lat i spotykałam się z bardzo wieloma osobami głuchymi, które żyją w różnych miejscach w Polsce, w małych miasteczkach, na wsiach, ale też w dużych miastach. Pytałam właściwie o to, jak im się żyje w Polsce. Głusi opowiadali mi o tym, jak wygląda edukacja osób głuchych w Polsce, jak wygląda sytuacja z dostępnością do różnych instytucji państwowych. Ale z tych wszystkich historii, które zebrałam przez ten bardzo długi czas, musiałam sobie zadać takie pytanie, o czym to właściwie ma być książka, poza tym, że jest to książka także o osobach głuchych i jak im się żyje ze słyszącymi. Jakby tym, co łączy te wszystkie historie, jest sprawa języka, czyli to są właściwie opowieści o tym, co się dzieje, jeśli ludziom zabierze się język albo zabierze się prawo do języka. I o takiej, powiedziałabym, emancypacji środowiska, o takiej sile, która manifestuje się od wielu lat. Właśnie w takim dążeniu do zdobywania tego prawa do języka, prawa do dostępności, do funkcjonowania w naszym kraju na równi ze słyszącymi obywatelami i obywatelkami. Więc Głusza jest opowieścią, która zbiera zarówno właśnie taki głos ludzi głuchych, którzy żyją w Polsce i którzy mówią o tym, jakie są wyobrażenia na temat bycia osobą głuchą, opowiadają o swojej tożsamości jako osoba głuchych, ale też jest książką pokazującą, jak sytuacja ludzi głuchych w ostatnich latach się zmienia.
Pamiętam, że opisywałaś sytuację, że była para głuchych ludzi, którzy nie mogli skomunikować się z pogotowiem, ponieważ musieli zadzwonić, a zupełnie nie mogli po prostu rozmawiać przez telefon. Jakie były jeszcze motywy, żeby się w ogóle podjąć tego tematu?
Od tej historii wszystko się zaczęło. Do redakcji Tygodnika Powszechnego zgłosiła się bliska osoba właśnie tego małżeństwa, która opowiedziała o tym, co się dzieje w domu głuchych rodziców, kiedy nagle dochodzi do tak właśnie poważnego wydarzenia, kiedy ich syn słyszący traci przytomność. I wszystko, o czym wtedy opowiedziała, a później o tym samym opowiedziały mi te osoby głuche, czyli głucha mama i ojciec tego słyszącego chłopca, wszystko to, o czym mówili, było w ogóle bardzo trudne do wyobrażenia sobie, bo jak to jest możliwe, że w XXI wieku w naszym kraju, w Polsce, nie istnieje żaden sposób powiadamiania o sytuacjach nagłych, przeznaczony i przygotowany z uwzględnieniem potrzeb komunikacyjnych osób głuchych. Wtedy w 2016 roku, kiedy przyglądałam się temu i kiedy zbierałam pierwszy materiał do mojego reportażu, właśnie też zatytułowanego Głusza, który ukazał się w Tygodniku Powszechnym, kiedy ja się spotkałam z tym małżeństwem, właściwie to był jeden z obszarów, o którym mi opowiedzieli, bo tych obszarów, gdzie czuli się wykluczeni, czy gdzie ich potrzeby nie były rozumiane, było dużo więcej. To była między innymi właśnie gabinety czy lekarskie przychodnie, szpital, takie doświadczenia z opieki okołoporodowej, o których później opowiadało mi wiele innych głuchych kobiet w Polsce, dlatego że wciąż się zdarza, że szpitale nie zapewniają tłumacza polskiego języka migowego, a więc głucha kobieta nie może zapytać o bardzo dużo ważnych szczegółów, ma problemy ze zrozumieniem dokumentacji medycznej. Jeżeli jest to osoba głucha, która posługuje się przede wszystkim polskim językiem migowym, a język polski jest dla niej językiem obcym i nie zawsze potrafi czytać właśnie w tym języku, bo głusi to jest, powiem tak tutaj na marginesie, to jest bardzo duża grupa osób i w tej grupie są osoby dwujęzyczne, czyli które zarówno biegle posługują się językiem polskim i polskim językiem migowym, ale w tej grupie są także osoby, które przede wszystkim na co dzień posługują się PJM-em, a języka polskiego jakby opanowały go w jakimś stopniu. I właśnie to małżeństwo wtedy zwróciło uwagę na tak dużo różnych obszarów, o których ja jako słysząca dziennikarka, która nie ma ani w rodzinie, ani wśród przyjaciół wtedy nie miała, miałam osób głuchych, o których nie miałam, po prostu nie miałam świadomości, że tak to wygląda, nie miałam wiedzy na ten temat. I wtedy powstał reportaż interwencyjny, społeczny, ale właściwie ten temat jakoś nie dawał mi spokoju. Zostały ze mną pytania, które właściwie zadaję sobie niektóre z nich do tej pory. To są między innymi pytania właśnie o edukację głuchych dzieci. Dlaczego ona wciąż tak wygląda? To znaczy, jak pokazał na przykład ostatni raport Najwyższej Izby Kontroli z grudnia ubiegłego roku, z którego wynika, że 60% nauczycieli, którzy pracują w szkołach dla głuchych dzieci, nie zna biegle polskiego języka migowego, a więc nie są w stanie porozumieć się często ze swoimi uczniami, a także przekazać im podstawowej wiedzy. I równocześnie to było także pytanie o sytuację tych pedagogów, którzy na swoich studiach surdopedagogicznych często nie zostali przygotowani, jeśli chodzi o właśnie te kompetencje językowe, nie uczyli się polskiego języka migowego, a później są w bardzo trudnej sytuacji, bo w ich klasach są zarówno dzieci głuche, jak i dzieci słabosłyszące, czy dzieci z różnymi innymi potrzebami komunikacyjnymi, więc oni także są w trudnej sytuacji. I właściwie to właśnie to, że jako słyszący tak bardzo mało wiemy o tym, jak żyją na co dzień ludzie, którzy są zupełnie obok nas. Także to, że głusi funkcjonują tak jak my, czyli pracują, realizują swoje plany zawodowe, spełniają się w swoich różnych pasjach, marzeniach. Jedyne, co nas różni, to to, że oni się właśnie posługują na co dzień innym językiem i że nasz kraj wciąż w wielu obszarach nie zapewnia im pełnego dostępu czy do instytucji publicznych, czy do różnych usług, czy do tego wszystkiego, do czego dostęp mają słyszący obywatele i obywatelki.
Muszę przyznać, że podczas czytania twojego reportażu wielokrotnie kiwałam głową z szoku i z niedowierzania. Tak naprawdę to są takie najbardziej podstawowe sprawy. Nam słyszącym nie przyszłoby do głowy mieć z tym problemu. W twojej książce jest ogrom takich sytuacji. Czy trudno było ci znaleźć osoby, które chciały opowiedzieć o swoich przeżyciach? Jak tobie się udało znaleźć tyle osób, które chciały się podzielić swoimi doświadczeniami?
To oczywiście trwało bardzo długo i wydaje mi się, że to, o czym mówisz, czyli o tej trudności, która jest na pewno związana z wejściem w to środowisko, ona polega na tym, że rzeczywiście osoby głuche często mówią też o tym, że my jako słyszący pewnie wielu rzeczy nie zrozumiemy albo napiszemy tekst z perspektywy słyszących. Czyli że nie uwzględnimy tego głosu, perspektywy ludzi głuchych i ich spojrzenia na pewne rzeczy. I Bartosz Marganiec, jeden z bohaterów książki, powiedział bardzo fajne zdanie, które było takim dla mnie też bardzo ważnym zdaniem. Powiedział, że Gusza to nie jest książka, która jest o ludziach głuchych, tylko wspólnie z głuchymi napisana. I jak to się udało? Myślę, że tak, że to trwało, to było tak troszkę stopniowo, że ja wchodziłam w to środowisko, zaczynałam się uczyć polskiego języka migowego. Oczywiście każde spotkanie było z tłumaczem PJM-u, bo bardzo mi zależało na tym, żeby to było jak najlepsze tłumaczenie i żeby jak najlepiej te wszystkie historie opisać. Ale te teksty, moje pierwsze reportaże, pierwszy i kolejny ukazywało się w Tygodniku Powszechnym. Większość z nich tłumaczona na polski język migowy. Też po tych tekstach sporo osób głuchych mówiło mi, że to oddaje ich sytuację, że oni się mogą z tym utożsamić, że to jest coś, co pokazuje właśnie ich perspektywę. I to tak oczywiście było stopniowo. Sporo jeździłam po Polsce, właśnie szukałam historii w różnych miejscach, takich także czasami głuchych jest na przykład mniej. Starałam się nie pokazywać tylko perspektywy na przykład jednego dużego miasta, bo sytuacja osób głuchych w Polsce bardzo się różni. Starałam się pokazać no właśnie taką perspektywę nawet nie jednego środowiska, tylko także perspektywę ludzi głuchych, którzy żyją w mniejszych miastach. I to naprawdę się budowało z czasem. Takiego tekstu, myślę, takiego reportażu nie da się napisać w rok. Nawet gdyby to był rok bardzo intensywnej pracy. Ja pracę nad Głuszą łączyłam też z normalną moją pracą redakcyjną. Ale nawet gdybym, myślę, miała rok, to jest za mało, żeby to środowisko poznać, żeby zrozumieć pewne rzeczy i pewne mechanizmy.
Pamiętam taki fragment o opisywaniu tłumaczy języka migowego z rejestru tłumaczy języka migowego na stronie. To była strona rządowa. Większość z nich były to osoby, które skończyły krótki kurs lub znały właśnie tylko system językowo-migowy. Odnosząc się do tego, bardzo mi zapadły w pamięć fragmenty, gdzie małe dzieci, dzieci KODA, czyli słyszące dzieci i niesłyszących rodziców, musiały od maleńkości zajmować się sprawami związanymi z tłumaczeniem, na przykład sprawa kupowania mieszkania, gdzie dziecko tłumaczyło w wieku 4 lat wszystkie procedury, albo kiedy bohater musiał tłumaczyć wszystko podczas wizyty swojej mamy u lekarza, kiedy była w ciąży. Ja odniosłam takie wrażenie, że niesłyszące dzieci poniekąd, nie wiem, czy to nie będzie nadużycie z mojej strony, że w pewien sposób może same się wychowują, będąc też w szkołach tak naprawdę od siebie uczą się polskiego języka migowego, ponieważ nauczyciele, co jest absolutnie szokujące, nie znają tego języka.
Chyba powiedziałabym w ten sposób, że bardzo się starałam w książce nie opisywać tego jako zjawiska, które jest zawsze i wszędzie, to znaczy nie uogólniać tego, bo to jest tak, jakby zaczynając od początku pani pytania, czyli o te listy, które tłumaczy polskiego języka migowego i systemu językowo-migowego, które są dostępne na stronie internetowej każdego urzędu wojewódzkiego. One są tam dostępne od 2011-2012 roku, kiedy w życie weszła ustawa o polskim języku migowym. One miały powstać także po to, żeby różne instytucje, które zostały tą ustawą zobowiązane do zapewniania właśnie dostępności, także komunikacyjnej, osobom głuchym, były znaleźć tłumaczy w swoim województwie. Powiedziałabym raczej, że są tam osoby, które są zarówno najlepszymi tłumaczami w danym województwie, a często nawet najlepszymi w całym kraju. I są też osoby, które na przykład mają kogoś głuchego w rodzinie albo skończyły właśnie 60-godzinny kurs i są w stanie porozumiewać się na jakimś minimalnym, takim podstawowym poziomie z osobami głuchymi. I one też się tam zapisały, też się tak zdarzało. Ja dzwoniłam do bardzo wielu z tych osób i rzeczywiście wśród nich były takie osoby, które mówiły, no tak, kiedyś uczyłem się PJM-u, ale dzisiaj już niewiele pamiętam. Albo osoby, które właśnie mówiły, że mają kogoś bliskiego głuchego. Ale też ja, ponieważ znam już dobrze to środowisko, to widziałam też na liście najlepszych tłumaczy w danym regionie czy kraju. Więc tutaj bardziej problemem jest to, że instytucje publiczne, na przykład, nie wiem, szpital, czy jakakolwiek inny jakiś urząd, jeżeli pojawia się osoba głucha, no to często zaczyna szukać tego tłumacza i agencja do komunisty może po prostu zaprosić do współpracy kogoś, kto nie jest profesjonalnym tłumaczem. Więc to jest taka rzecz, która wymaga na pewno jeszcze jakiegoś opracowania, jakiejś weryfikacji i takiego z dużo większą ostrożnością potraktowania. To się łączy trochę z sytuacją słyszących dzieci głuchych rodziców i bardzo bym nie chciała, żeby na tę grupę patrzeć z takiej perspektywy, że coś jest nie tak w tych rodzinach. To nie jest tak, że głusi rodzice z chęcią wykorzystują swoje słyszące dziecko, nawet jeżeli ono ma kilka lat jako tłumacza, tylko oni czasami robią to, bo nie mają zupełnie wyjścia. To jest sytuacja także dla nich trudna, że w tych rodzinach właściwie słyszące dzieci głuchych rodziców są osobami, które mają też coś super ekstra, bo gdyby spojrzeć na to w ten sposób, że moi rodzice posługują się jakimś językiem, ja uczę się tego języka, tych rodziców, to jest mój pierwszy język, bo tak jest zwykle ze słyszącymi dziećmi głuchych rodziców, ale równocześnie żyję w kraju, gdzie większość posługuje się innym językiem, więc ja jestem właściwie, czy moi dziadkowie się posługują innym językiem, czyli językiem fonicznym, językiem polskim, to ja właściwie jako słyszące dziecko głuchych rodziców wychowuję się jako dziecko dwujęzyczne. I w takiej sytuacji są właśnie te dzieci, także bohaterowie głuszy, dzisiaj już dorośli. Natomiast oni opowiadają o tym, że w związku z tym, że nasze państwo przez wiele lat, dekad nie zwracało tak dużej uwagi na potrzeby osób głuchych, to dlatego oni byli wykorzystywani jako tłumacze. Jedna z bohaterek głuszy pyta, jak to możliwe, że żaden policjant, żaden sędzia, żaden prokurator nigdy nie zapytał, czy to jest w porządku, kiedy kilkunastoletnia dziewczyna tłumaczy rozprawę rozwodową swoich rodziców. Tak samo pyta właśnie Artur, o którym pani wspomniała, jak to możliwe, że jako ośmiolatek wchodziłam na salę porodową z moją głuchą mamą i musiałam tłumaczyć wszystkie polecenia lekarza, a także odpowiedzi mojej mamy. także informacje, że dziecko nie udało się uratować. Więc to są dzisiaj właściwie takie, nie wiem czy zarzuty to jest dobre słowo, ale być może, które stawiają dorośli już ludzie i którzy, i te zarzuty nie są skierowane przeciwko ich rodzicom głuchym, tylko przeciwko tym wszystkim miejscom, instytucjom, a także ogólnemu podejściu właśnie do osób głuchych w naszym kraju. Trzecie zagadnienie, które pani podjęła, czyli w ogóle sytuacja głuchych dzieci i tego, w jaki sposób one przyswajają polski język migowy. To jest bardzo poważny problem, na który zwracają dzisiaj dorośli głusi uwagę, bo okazuje się, że głuche dziecko, które trafia do szkoły dla głuchych, zwykle uczyło się polskiego języka migowego od swoich głuchych kolegów i koleżanek, którzy pochodzą z rodzin głuchych, czyli mają głuchych rodziców, czyli wynieśli po prostu ten język z domu. Uczyli się go od razu, rozwijali się w tym języku i mają dzięki temu możliwość takiej naprawdę świetnej komunikacji ze swoimi rodzicami, takiej samej jak słyszące dzieci ze swoimi słyszącymi rodzicami. W związku z tym, że polski język migowy nie miał takiego statusu przedmiotu, tak jak język polski czy język angielski, tylko był włączany w na przykład rewalidacje czy w jakieś takie zajęcia dodatkowe, nie był językiem też, w którym się wykładało, w którym się nauczało. Często nie było na przykład lekcji biologii w polskim języku migowym. To miało bardzo duże konsekwencje na to, jak ten język się rozwijał, a także jak się rozwijali sami jego użytkownicy, to znaczy jakie mieli możliwości na przykład nauczania się drugiego języka, czyli języka polskiego jako języka obcego.
Ja, nawiązując do twojej odpowiedzi, pamiętam jedno wystąpienie Iwony Cichosz, która dla słuchaczy, jeżeli nie jest znana, to jest jedna z bardziej rozpoznawalnych głuchych działaczek w Polsce. Opowiedziała, że ludzie głusi tak naprawdę czują się jak obcokrajowcy w naszym kraju przez to, że jest tak mała dostępność. I chciałam przytoczyć tutaj historię Haliny i Antoniego, którzy mieli córkę i jak czytałam ten fragment, to również byłam zszokowana i że rodzice się nie potrafią porozumieć z własną córką. To musiały być ogromne uczucia.
Historia, o którą pani pyta, to jest historia małżeństwa gdzieś już starszych osób, którzy w związku z tym, jak wyglądało ich życie, a także jak wiele lat temu funkcjonowały szkoły dla głuchych dzieci, jak w ogóle była przygotowana edukacja dla tej grupy, ci państwo nie zdołali po prostu się nauczyć żadnego języka. Ani języka polskiego migowego, ani języka polskiego. Używają czegoś, co się często nazywa domowym językiem migowym. To jest taki zestaw czy zbiór różnych gestów, takich umownych, znaków umownych, które się wypracowuje właśnie w komunikacji takiej domowej. W tym są czasami też znaki polskiego języka migowego, ponieważ mają głuchych znajomych, więc od nich też się znaków tego pojazdu nauczyli. No i w tej rozmowie bierze udział ich słysząca córka, a także sąsiadka, która jest tłumaczką polskiego języka migowego. I małżeństwo to próbuje opowiedzieć pewną historię. Może nie będę jej streszczać, bo też bardzo zachęcam do po prostu przeczytania tego rozdziału. Okazuje się nagle, że ponieważ małżeństwo to nie zna dobrze żadnego języka, to pewne fakty z ich życia, pewne doświadczenia, wspomnienia są niedostępne dla ich córki. Że ona sama ma bardzo dużo pytań do rodziców. Sama nie rozumie pewnych rzeczy, nie wie dokładnie, co się wydarzyło. Więc to był taki jedno z ważniejszych spotkań w czasie pracy nad głuszą, które opowiada o mocy języka też i o tym, co się dzieje, kiedy tego języka nie ma.
Na koniec jeszcze chciałam zapytać, jak pani się zapatruje na przyszłość głuchych w Polsce? Czy to się będzie progresywnie zmieniać ze społecznością, z dostępnością dla osób niesłyszących?
Te 6 lat pracy nad głuszą pokazały, że takie moje obserwacje pokazały, znaczy dla mnie, ja zobaczyłam, że zmienia się sytuacja ludzi głuchych w Polsce, że coraz mocniejszy, silniejszy i taki bardziej widoczny jest ich pogląd, to jak oni widzą różne rzeczy. Coraz częściej występują, właśnie myślę, że też media społecznościowe tutaj odgrywają dużą rolę, że głusi liderzy mówią o tym, co koniecznie trzeba zmienić, jakie obszary wymagają pilnej, natychmiastowej interwencji. I zawsze wskazują właśnie na edukację. Zresztą ten raport Najwyższej Izby Kontroli też miał taki tytuł, że edukacja osób głuchych, czy to jak ona wygląda, jest po prostu do zreformowania.
więc mogłabym powiedzieć, że też pojawia się więcej tłumaczy polskiego języka migowego, więcej osób, które uczestniczą w różnych właśnie konferencjach, wydarzeniach kulturalnych, coraz więcej instytucji w związku z dostawą także o dostępności z 2019 roku, która uzupełnia się i wzmacnia się wspólnie z tą ustawą o polskim języku migowym z 2011. Ona pozwoliła osobom głuchym po pierwsze wnioskować o tłumacza, czyli głusi mogą złożyć wniosek, by dana instytucja zapewniła im tłumacza PJM, ale też jeżeli instytucja się z tego nie wywiąże, to jest taka pierwsza możliwość prawna, głusi mogą złożyć skargę, a jeżeli skarga zostanie rozpatrzona pozytywnie, to na taką instytucję zostaje nałożona kara grzywny i ona może być kilkakrotnie nawet nakładana. Więc są jakieś narzędzia prawne, zwiększa się świadomość na temat tej grupy osób. Coraz częściej głusi i coraz właśnie tak mocniej mówią o tym, że oni sami myślą o sobie jako o mniejszości językowo-kulturowej, jako o grupie, która nie tyle chce naszej pomocy, co po prostu chce dostępu do swoich praw, dostępu do instytucji na równi ze słyszącymi, do życia w każdym obszarze, właśnie w taki sposób, jak mają słyszący. Więc to są takie zmiany bardzo widoczne i myślę, że one są nie do zatrzymania. To znaczy, że ta świadomość dotycząca tej grupy coraz bardziej się zwiększa i sami głusi są już w takim też momencie, że myślę, że raczej niemożliwy jest jakiś powrót do w pewnych obszarach do tego, co było 10 czy 20 lat temu, czy zatrzymanie tego procesu, takiego rozwoju i dopasowywania się do potrzeb osób głuchych. Więc ja raczej patrzę na to optymistycznie i też bardzo bym chciała, żeby, tak jak mówią bohaterowie i bohaterki głuszy, żeby spojrzeć na nich jak na ludzi, którzy chcą żyć samodzielnie w naszym kraju. I jedyne, czego im do tego brakuje, to właśnie dostępności.
Uważam, że pani reportaż jest krokiem w podjęciu zmian i wzbudzeniu większej świadomości u ludzi słyszących. Chciałam się na koniec zapytać, dla kogo jest ta książka? Kto powinien ją przeczytać?
Czasami właśnie jak pytałam moich głuchych różnych znajomych, którzy czytali książkę, mówili mi, tak, my to wszystko wiemy. To są historie, które znamy, bo podobne doświadczenia mamy sami, mają nasi głusi znajomi, przyjaciele. My w środowisku wiemy o wielu rzeczach, które ja opisuję w głuszy. I w tym sensie myślę, że to jest bardzo książka dla słyszących. Dla takich osób pewnie jak ja, nie wiem, 6 lat temu, które do tej pory nie miały żadnego kontaktu z osobami głuchymi. Nie wiedzą, że na świecie jest mnóstwo języków migowych, że każdy z nich jest inny, że one się bardzo różnią, że są też jakieś odmiany, dialekty. I że głusi bardzo potrzebują nie pomocy właśnie w takim rozumieniu jakiegoś właśnie, no tak jak czasami sobie można wyobrazić, że trzeba pomóc jakiejś grupie. Nie. Głusi mówią, my naprawdę bardzo potrzebujemy tylko dostępności komunikacyjnej, potrzebujemy tego, żebyśmy mieli równe prawa, potrzebujemy edukacji, która będzie dla nas świetnym startem, która nas umocni i pozwoli żyć samodzielnie w tym kraju. Myślę, że ta książka jest także bardzo dla słyszących.
Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze sięgną po Twój reportaż, ponieważ jest on bardzo cenny dla naszego społeczeństwa. Rozmawiała ze mną Anna Goc, a ja jestem Aneta Tys.
Bardzo dziękuję.
Gość Radia Morse.